Projekt uchwały w sprawie przyszłorocznego budżetu Szczecina to był dziś najważniejszy punkt ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta. Dokument został opracowany w nowych ramach prawnych, zgodnie z wprowadzonymi przez rząd zmienionymi zasadami finansowania samorządów. Budżet miasta w 2025 roku wyniesie 4 285 milionów złotych, a wydatki ponad 4 486 milionów złotych. Tym samym deficyt budżetowy w roku 2025 wyniesie ponad 200 milionów złotych, ale będzie mniejszy od obecnego 35 milionów. Najwięcej pieniędzy, bo na 1,5 miliarda złotych, zostanie przeznaczonych na edukację i naukę. Ponad 900 milionów złotych pochłoną inwestycje, blisko kolejne 900 milionów miasto wyda na transport i komunikację. To trzy najbardziej kosztowne obszary funkcjonowania miasta. Zgodnie z informacją przekazaną przez skarbnika miasta, zadłużenie Szczecina na koniec 2025 roku wyniesie, uwaga, 2 miliardy 638 milionów złotych. Jedną z ważnych podjętych dziś uchwał było także przyjęcie wieloletniego planu rozwoju Szczecina na lata 2025-2029. Zakłada on realizację prawie 200 inwestycji na kwotę ponad 200 miliardów 315 milionów złotych. Wśród zadań znajdą się m.in. rewitalizacja wieży Quistorpa, rozbudowa stadionu Świtu i stadionu Arconi, odbutynowanie okolic Netto Areny i terenu Pałacu Młodzieży, czy też stworzenie wirtualnego Muzeum Pogoni Szczecina. Szukałam, może nie znalazłam, może źle, nie zauważyłam pieniędzy na, przynajmniej zaplanowanych na budowę Teatru Współczesnego, ale o tym może trochę później. Będziemy dzisiaj o budżecie rozmawiać. Przy telefonie Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A w studiu radni Krzysztof Romianowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Stanisław Kaup, Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Piotr Kęsik, Polska 2050, radny prezydenckiego Klubu Radnych OK Polska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pozwolą panowie, że rozpocznę od pytania, czy są panowie zadowoleni z budżetu na przyszły rok naszego miasta. Zacznę od pana prezydenta.
Zawsze długo mówię, więc dzisiaj krótko tak.
Jak bardzo?
Zadowolony. To dlatego, że w stosunku, tak jak powiedziałem to na sesji, w stosunku do tego, jak mógł się wyglądać ten budżet, jak się zapowiadał i przede wszystkim z punktu widzenia sytuacji szerokiej, ale geopolitycznej, wiem, że często kojarzymy to tylko wszystko przez uwarunkowania tutaj w naszym mieście, ale tak naprawdę towarzyszy nam to wręcz, co się dzieje na świecie, wojna w Ukrainie, COVID, inflacja, gospodarka i cały stan światowej tak naprawdę, wojna celna amerykańsko-chińska, to też ma przełożenie na nas, bo ma chociażby przełożenie na koszt pieniądza, z którego korzystamy, gdzie stosujemy dźwignię finansową i aby sięgnąć po środki unijne, czy po środki z KPO, czy inne zewnętrzne środki rządowe polskie, również wspomagamy się kredytami, pożyczkami, emisją obligacji. Zatem od strony stricte finansowej to jest system naczyń połączonych i ma na to wpływ, więc ten budżet, reasumując, jest dużo lepszy niż mógłby być, niż się to wydawało jeszcze 3 miesiące temu. Natomiast zawsze w zakresie potrzeb, ja oczywiście będę też szczególnie mówił o tym, za co odpowiadam, czyli o budżecie inwestycyjnym. Kwota ponad 900 milionów złotych to naprawdę wysoki budżet. Nawet wkalkulowując to wyższe koszty związane chociażby z wspomnianą przeze mnie inflacją, czy wyższe koszty wszystkiego, no bo to nam towarzyszy na co dzień, to wszyscy czujemy. Z drugiej strony mogę powiedzieć, że przy inwestycjach w ostatni czas, przy otwieraniu przetargów jeszcze w tym roku, ale które będą realizowane w przyszłym roku, czyli będą płacone chociażby z przyszłorocznego budżetu, te ceny są ostatnio, oferty są znacznie niższe przynajmniej niż szacujemy, więc wydaje się, że rynek w tej chwili przekształca się w rynek zamawiającego. Zatem duży pakiet inwestycyjny, oczywiście inwestycje należy rozpatrywać wieloletnio, to w zasadzie w praktyce nie mamy do czynienia z rocznymi inwestycjami, czy kończącymi się między styczniem a grudniem, ale jeżeli skupiamy się na najbliższym roku, co jest naturalne, to ten budżet inwestycyjny czy całościowy jest naprawdę niezły, natomiast zawsze jest niedosyt, zawsze by się chciało więcej. Na tym polega zresztą postęp, że dąży się do tego, żeby było jeszcze lepiej i na pewno tak to będziemy robić. Ważne teraz już jest dla nas wykonanie tego budżetu, czyli pani redaktor jeszcze mówiła o deficycie, na to bym chciał zwrócić uwagę, że deficyt jest właśnie związany z inwestycjami, natomiast mamy jako jedno ciągle coraz mniejsze grupy niestety miast polskich pozytywną my informację, że mamy ciągle nadwyżkę operacyjną, czyli mówiąc tutaj dla słuchaczy obrazowo, nasze wydatki bieżące w stosunku do naszych dochodów bieżących, co roku wypracujemy nadwyżkę. Ta nadwyżka w tej chwili sięga 150 milionów złotych i tą nadwyżkę następnie przeznaczamy na inwestycje. A wspomniane przez panią redaktor zadłużenie, czy też deficyt, proszę zwrócić uwagę, że w stosunku do rocznych dochodów to jest mniej więcej 60%. Zatem życzę każdemu, kto kupuje cokolwiek inwestycyjnie w kredytach czy w pożyczkach, żeby jego zadłużenie nie było wyższe niż 60% jego rocznych dochodów. To jest naprawdę niezły wskaźnik, pomimo wydaje się tych wartości nominalnych dość wysokich.
Panie prezydencie, rzeczywiście na teraz troszeczkę panu zabiorę głos. Chciałabym, żeby nasi goście w studiu i spoglądam na pana Krzysztofa Romianowskiego. Panu się trochę mniej podoba z tego, co dzisiaj z relacji różnych moich kolegów wyczytałam, usłyszałam, że panu się nie podoba, jednak przede wszystkim podwyżki się panu nie podobają.
Tak, szanowni państwo, my tutaj jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości dość głęboko przeanalizowaliśmy projekt tego budżetu, w zasadzie już dzisiaj budżet, bo został on uchwalony i w naszej ocenie jest to budżet, który się łata poprzez podwyżki dla mieszkańców. Miało być tak cudownie, miało być tak pięknie, miał być taki strumień finansowania tego centralnego, bo przecież o to chodziło cały czas i Koalicji Obywatelskiej, ale też i rządzącym w naszym mieście, że po wyborach, czy to parlamentarnych, czy po samorządowych, ten strumień dodatkowego finansowania, ta poprawa rzekoma miała nastąpić. No niestety nie nastąpiła, a mamy tak naprawdę chyba nawet gorszą sytuację, jeżeli chodzi o finansowanie te zewnętrzne, czyli te centralne, bo Szczecin dostał w tym roku tak zwaną kroplówkę w kwocie 90 milionów, gdzie w ubiegłych latach było to po 115, po 105 milionów, więc były to zdecydowanie większe kwoty. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no 15 milionów w tą czy w tamtą nie robi różnicy. W mojej ocenie robi i to bardzo dużą. Natomiast też mamy kwestię bardzo wątpliwą związaną z subwencją oświatową, która poprzez decyzję Koalicji Obywatelskiej została zamieniona na tak zwane potrzeby oświatowe. I jak w ubiegłym roku, znaczy w tym roku, w którym mam jeszcze, dokładaliśmy jako miasto około 358 milionów do subwencji oświatowej, tak w przyszłym roku planowane jest 362 miliony złotych. Więc są to tak naprawdę takie działania trochę chyba PR-owe. Zresztą i Koalicja Obywatelska i no też ugrupowanie pana prezydenta bardzo mocno w poprzedniej kadencji parlamentu krytykowało rząd Prawa i Sprawiedliwości za tą subwencję oświatową, że ona nie pokrywa w 100% kosztów, które są w oświacie. I miałem takie wrażenie, zresztą to było też powiedziane publicznie, że liczy się na to, że Koalicja Obywatelska to zmieni. Okazało się, że nie zmienia, a tak naprawdę mamy status quo, a nawet może i ciut gorszą sytuację, jeżeli chodzi o kwestię właśnie subwencji, tak zwanej subwencji oświatowej. Więc my jako Prawo i Sprawiedliwość nie poparliśmy tego budżetu. Oczywiście tam są inwestycje, które są dobre. Mamy budowę stadionu Świdzik-Kolwin, mamy budowę ulicy Smoczej w Podjuchach, mamy budowę czy remont ulicy Kalinickiej w Kijewie, więc są to rzeczy dobre, za które dziękuję panu prezydentowi Piotrowi Krzyskowi i panu prezydentowi Michałowi Przepierze. Natomiast reszta tych rzeczy, czyli te wszystkie podwyżki, za które odpowiedzialna dziś jest Koalicja Obywatelska, są złe. I my nie będziemy podnosić ręki za podwyżkami dla mieszkańców, gdzie tak naprawdę nie ma jasno określonych podwyżek, jeżeli chodzi o wynagrodzenia dla pracowników, bo jest rezerwa budżetowa, ale ta podobna rezerwa była w zeszłym roku i tych znaczących podwyżek niestety nie dostali ani pracownicy socjalni, ani pracownicy z Bilku, ani kierowcy autobusów. Oczywiście jakieś podwyżki były, ale to nie są podwyżki, które w dzisiejszych czasach, kiedy masło zarządów Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej kosztuje 10,50, kiedy mamy najdroższe święta w historii, bo takich drogich świąt nie było, to nie są podwyżki, które wynagrodzeń, które mogą rekompensować tą nieudolność ekonomiczną Koalicji Obywatelskiej. Dlatego nie popieramy podwyżek, tych podwyżek opłat, czyli podatek od nieruchomości, strefa płatnego parkowania, ceny biletów komunikacji miejskiej, podwyżki w przedszkolach. Tego nie popieramy, dlatego też tego budżetu nie poparliśmy.
Chociaż jeżeli, to myśmy też chyba na naszej antenie mówili o podwyżkach za bilety, no ja powiem szczerze, dość rzadko jeżdżę tramwajami, ale z tego co pamiętam, dawno temu było 2 zł, dzisiaj jest 2 zł. Nie wiem, nie chcę tutaj rozpoczynać dyskusji na ten temat, ale być może powinniśmy trochę na ten temat także przy najbliższej okazji porozmawiać. No mam nadzieję, że panom tak bardzo się... Znaczy może trochę bardziej się podoba niż panu radnemu z PiS-u nasz budżet. To oczywiście na pewno nie jest to budżet marzeń, ale przynajmniej jakiś realny. To teraz panowie spoglądam, który z panów? Pan Piotr, proszę.
Dziękuję uprzejmie.
Piotr Kęsik.
Ja się bardzo cieszę, że masła nie jem.
Ale większość niestety mieszkańców pewnie je to masło i tak się nie cieszy, panie radny.
Chodzi o to, że masło akurat nie jest najlepszym przykładem, jeśli chodzi o budżet.
Ale ja myślę, że dzisiaj miasta. Państwo kupiło, że tak powiem, wrzuci na rynek dość dużo masła, nie będziemy mieli na święta po 10 zł, ani po 10,50 zł.
Nie chciałbym tutaj w ten sposób iść po prostu w tym kierunku, a propos tego już masła. Ja bym chciał, żeby to jasno wybrzmiało tutaj na antenie, że nie zabraknie pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli, nie zabraknie pieniędzy dla pracowników budżetowych Urzędu Miasta, nie zabraknie też pieniędzy dla ludzi, którzy ciężko, również ciężko pracują, wożąc nas wszystkich codziennie z pracy do pracy, do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Te podwyżki, o których mówi kolega radny, to nie wynikały z tego, że o, dzisiaj wstajemy i mówimy, robimy podwyżki za bilety, robimy podwyżki za śmieci. To wynikało z tego, żeby w przypadku, jeśli chodzi o kierowców autobusów i motorniczych, żeby mogli godnie zarabiać, adekwatnie do swojej pracy i do...
Wcale to nie praca łatwa.
A to nie jest wcale praca łatwa i mam nadzieję, że... No mam nadzieję i tak będzie. Dostaną te podwyżki, te pieniądze są w rezerwie. I to mówi też prezydent. Co do budżetu, no ja jestem osobiście trochę umiarkowanie zadowolony, ale zadowolony, a powiem dlaczego. Gdyby nie było czegoś takiego, co się nazywało Polskim Ładem, to w budżecie naszego miasta byłoby około 700 milionów złotych. Gdyby tak się stało...
Więcej,
tak. Gdyby tak się stało, mielibyśmy o wiele mniejszy deficyt, albo w ogóle byśmy go nie mieli. Byśmy mieli znacznie wyższą nadwyżkę budżetową i znacznie więcej pieniędzy na rozwój miasta Szczecin, czyli nas wszystkich, czyli lepszą komunikację, lepsze drogi, lepszą infrastrukturę, lepszą małą architekturę i tak dalej, i tak dalej. Niestety tak się nie stało. Oczywiście prezydent ze swoim zespołem no, zrobił wszystko, żeby jednak miasto mogło się rozwijać, stąd ten wysoki deficyt, bo tak jak powiedział pan prezydent Przepiera, musieliśmy sięgnąć po pieniądze, które nie są w naszym budżecie, a które muszą się znaleźć po to, żeby realizować zadania inwestycyjne z tak zwanych czeków.
To teraz pan radny Kaup. Patrzę na pana, ja przepraszam państwa, że pozwolę sobie na taką uwagę. Młody człowiek trochę inaczej na pewne rzeczy spogląda, więc jak się panu nasz budżet podoba?
Zacznijmy od tego, jestem zaskoczony, że radny Romanowski kontynuuje swoją narrację z Rady Miasta. Jesteśmy podczas wieczornego programu, możemy porozmawiać merytorycznie o konkretach i ja bym chciał się odnieść do takiego zdania w preambule do tego budżetu, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, budżet liczy kilkaset stron, jest to obszerny dokument. I jedno z pierwszych zdań brzmi tak. Przygotowany projekt budżetu Szczecina na 2025 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową na lata następne jest wyrazem oczekiwania na trwałe wprowadzenie zmian w systemie finansowania samorządów, które pozwolą wykorzystać szanse rozwojowe. I ja bym się skupił na słowie rozwój. To znaczy my dzisiaj operujemy na ogromnych kwotach. Tak? Mówi się, że niezapisane i podczas dzisiejszego programu mówi się, że te wydatki wyniosą ponad 4 miliardy złotych. Tak naprawdę naprawdę, czy ktoś z nas widział tutaj 4 miliardy złotych? Ile to jest pieniędzy? Jak to wygląda? Czy...
No ale mamy duże miasto.
Tak, ale mi chodzi o to, czy kiedykolwiek ktoś z słuchaczy, czy z nas tutaj w tym programie widział, ile to jest tak naprawdę pieniędzy. A to są ogromne środki, które są przeznaczone na funkcjonowanie miasta, od tych najbardziej bieżących spraw, jak funkcjonowanie komunikacji miejskiej, wypłaty dla pracowników urzędu i innych jednostek naszego samorządu, skończywszy na tych właśnie inwestycjach. I wydaje mi się, że propozycja tego budżetu, zawarte plany finansowe na nadchodzący rok, to jest właśnie taki balans pomiędzy zachowaniem stabilności finansowej samorządu Szczecina, a właśnie tym rozwojem, bo jako miasto musimy ciągle rewitalizować drogi, chodniki, czyli to, co jest najbliżej mieszkańców i to, w jaki sposób oni mogą zobaczyć namacalnie te pieniądze, zmaterializowane właśnie w ich inwestycjach wokół domu, a skończywszy na tych jeszcze większych, jak chociażby budowa Mediateki na Prawobrzeżu, tak, rozbudowa stadionu Świdzik-Kolwin. No oczywiście to są takie zadania już dużo większe, które wymagają zaplanowania. No i ten budżet planuje takie inwestycje. Ja jestem generalnie z niego zadowolony. Oczywiście nieuniknione, że w ciągu 2025 roku będą pewne zmiany budżetowe. Zawsze tak jest, wprowadza się pewne poprawki do budżetu, dlatego jeżeli dzisiaj jakiegoś zadania w budżecie nie ma, to będziemy starali się to ewentualnie wprowadzać, bo to jest oczywiście żywy organizm i to trzeba cały czas zmieniać i żeby był odpowiedni do czasów, w jakich się znajdujemy. Przyszły rok jest długi i zobaczymy, co przyniesie.
No ja mam nadzieję, że przyniesie też takie zmiany pozytywne, na które bardzo czekam. Państwo wiedzą, że ja się przede wszystkim kulturą zajmuję od bardzo dawna i muszę Państwu powiedzieć, że ja rozumiem, że były trudne czasy, że komu jak komu, ale kulturze w naszym mieście zabrano najwięcej. W ubiegłym roku to było chyba 3 miliony, które zostały zabrane kulturze. Państwo na pewno widzieli, że bardzo to odczuliśmy i teatry zaczęły protestować i ja w tym roku spoglądam i organizacje pozarządowe, które budują to miasto. Tu ja nie muszę tego Państwu mówić, myślę, że wszyscy wiedzą. I teraz, Panie Prezydencie, spoglądam i tak, nie ma tam planów na Teatr Współczesny, a wiemy, że powinny się rozpocząć, przynajmniej na zaprojektowanie tego teatru, albo przynajmniej jakiś wkład do tego, co może będzie koło muzeum. I mówiąc szczerze, z wielką przykrością przeczytałam też, że konkursy na stowarzyszenia są tak okrojone. Spoglądam gdzieś i szukam tych pieniędzy na kulturę, która jest bardzo ważna, bo po cóż nam wszystkie inne inwestycje, jeżeli miasto się nie będzie rozwijało, a wiemy wszyscy na całym świecie, że przez kulturę się rozwijają. We Wrocławiu to jest 2,6. W Poznaniu 2,12% budżetu, w Szczecinie 1,8. Panie Prezydencie, gdzie tam kultura jest? Może ja przesadzam, ale no nie widzę. Nawet w inwestycjach, o których mówiliśmy, to są tylko około kulturalne, bo wieża Aquistorpa trudno ją nazwać bezpośrednią kulturą.
Jak Państwo wiedzą, zajmuję się inwestycjami, nie tym budżetem bieżącym. To ten budżet bieżący wywołuje zawsze te dyskusje, no bo tam przede wszystkim są te kwestie, które nas na co dzień najbardziej dotyczą, czyli płac z jednej strony, a z drugiej strony takiego codziennego funkcjonowania. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, to tu się nie zgodzę. Abstrahując od tego, że szereg inwestycji poczyniono w kulturze, zresztą to było nawet w ramach tej dyskusji o kulturze dużym zarzutem właśnie, że substancja majątkowa jest tworzona, a niekoniecznie potem następuje jej wypełnienie. Zresztą jak wiemy, koszty inwestycji są zawsze wysokie, więc te dysproporcje tu się nam powiększały. Już nie chcę mówić o tych obiektach, które zostały stworzone w Szczecinie całkowicie od podstaw kultury, chociażby Filharmonia. Oczywiście to miało miejsce 10 lat temu, ale...
Panie Prezydencie, niech pan nie wspomina, bo to naprawdę jesteśmy jesteśmy jednym z nielicznych miast, w którym najmniej zbudowano po II wojnie światowej, jeżeli chodzi na rzecz kultury. Pleciuga została wybudowana, tak naprawdę została wymuszona trochę. Filharmonia, marzenie wielu pokoleń.
Panie redaktor, po pierwsze jestem za kulturą, jestem odbiorcą kultury, ale na co dzień się nią nie zajmuję. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, to tu się całkowicie nie zgodzę. Nie rozumiem, jak można powiedzieć, że Pleciuga została wymuszona, no chyba, że przez miasto i przez władzę. Zresztą akurat wtedy...
Trochę też.
Przede wszystkim, bo przypomnę, cała kwestia dotycząca jedno z pierwszych zresztą zadań w Polsce, tak naprawdę nie w formalny sposób, ale przeprowadzone w partnerstwie publiczno-prywatnym, bo przypomnę, że to było powiązane z dawną siedzibą teatru i tak naprawdę z budową centrum handlowego i powstało nam całkiem niezły obiekt, który przez wiele lat nam...
To już jest dobra, ponad dekadę.
Zgadza się, tak. ale to jest tak trochę jak z budżetem, to jest trochę tak, zawsze się śmieję, jak z saperami. Możemy zrobić 10 lat dobrej roboty, jeżeli każda kolejna, że tak powiem, rzecz do rozminowania, to jest kolejna rzecz do rozminowania, musimy patrzeć do przodu, nie do tyłu. Natomiast nie możemy, jeżeli dokonujemy oceny, nie być obiektywni w tej ocenie i patrzeć tylko to, czego nie zrobiono, nie patrzeć na to, co zrobiono, prawda? Bilans musi być pełny. I ten bilans w mojej ocenie jest cały czas dodatni. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne pytanie związane z Teatrem Współczesnym, przypomnę, że nie przesądzono kwestii siedziby. Tą sprawę prowadzi pan prezydent Marcin Biskupski, który odpowiada za kwestię kultury. Jeżeli sprawa siedziby będzie przesądzona, a wiemy, że wywołuje dyskusję, to być może nawet i jest głos taki również ze środowiska kultury, przecież to medialnie można z tym się zapoznać, to jest upowszechnione, to trzeba tę kwestię przesądzić, gdzie to ma być. I następnie powiedziałbym, to zbudowanie jest dużo łatwiejsze już niż to przesądzenie, gdzie to ma być. Nie chciałbym tutaj wchodzić w tą dyskusję, dlatego że nie dzisiaj nasz temat, tak żeby na mnie nie przysłonił. Natomiast konkretnie już wymieniając, to pewnie jest dzisiaj nieco mniejsze z nas postrzegane, chociaż pani redaktor i ja często się w miejscach kultury spotykamy, więc sobie potwierdzimy, że te miejsca też są ważne. Poczynając od tej mediateki na Prawobrzeżu, której nie ma, jak powstanie, będzie miała swoją
bardzo długo powstaje. Myślę, że tak, rzeczywiście. Tak, ja bardzo, szczególnie, że to jest z drugiej strony wody.
Zgadzam się z panią.
Koniecznie.
Zgadzam się z panią, że za długo powstaje, natomiast tam trochę właśnie jest tej sytuacji ogólnej, o której mówiłem wcześniej, gdzie wykonawca popadł w kłopoty związane z nagłym wzrost cen i był dylemat. Jak postępować na marginesie szczeciński przedsiębiorca, więc to też jakoś oddziaływuje. Udało się z tego wybrnąć. Zresztą tym, co było w inwestycjach w zeszłym roku, chyba najpopularniejszym słowem, to była waloryzacja, czyli odpowiednie dostosowanie cen. Państwo tutaj powiedzieli o dość mocno o maśle. No to tak samo było na każdym elemencie procesu budowlanego. Ale z konkretów chociażby Krzemień. Dom Kultury doceniamy. Też powstawał w pewnym bólu i cierpieniu, ale powstał. I teraz... Czy 13 MUS, modernizacja, która jest przewidziana? Oczywiście kłopot będzie polegał na tym, że musimy pofunkcjonować gdzieś poza tym obiektem.
Bo ona się sypie.
Tak, zgadzam się. I teraz znowu, w plusie przeszłości, Słowianin, który no jednak chyba wszyscy zaliczymy. Myślę, że nie każdy z nas, chociaż no może pan Stanisław jako z racji wieku nie mniej bywał, ale my wszyscy bywaliśmy na depeszu.
No tak, ale windy tam nie ma. Ja też
ale znam,
czepię.
Oczywiście.
No zgadza się, ale jeszcze niedawno nie było naprawdę przyzwoitego obiektu. Dzisiaj zresztą odbywająca się z nim wigilia organizowana przez dyrektora Jacka Janiaka również dla potrzebujących tak zwanych. Idziemy dalej. Dom Kultury Skolwin, północ Szczecina. Jakże obiekt potrzebny, który będzie modernizowany, w zasadzie postawiony od podstaw. Zatem tych działań jest. Oczywiście zgadzam się tutaj w pełni, że trzeba rozstrzygnąć sprawę Teatru Współczesnego. Uporaliśmy się chociażby z takim obiektem kulturalno-rozrywkowym, bo tu też nie chcę też wchodzić w te słowa definicji. Nie chcę nikomu ani nadbudowywać, ani odejmować kultura wysoka czy bardziej popularna, ale chociażby chciałbym wspomnieć o Teatrze Letnim. Natomiast jestem realizatorem inwestycji, jestem tym, który pozyskuje na to pieniądze. Chcę państwu zwrócić uwagę, że naprawdę budżet 900 milionów i w proporcjach każda sfera zawsze mówi, że chciałaby więcej i zgadza się, że te nasze potrzeby są większe, ciągle jesteśmy miastem rozwijającym się i tu wszyscy państwo powiedzieli, państwo radni również, jak trudno jest tak naprawdę do tych dużych pieniędzy dochodzić. No bo dzisiaj to nie jest kwestia często woli, bo tutaj wszyscy są zgodni, że chcieliby więcej realizować we wszystkich sferach, tylko kwestia jak zdobyć na te pieniądze. I jeszcze raz chcę państwu podkreślić, że jeszcze 2-3 miesiące temu nie wydawało się, że ten budżet tak nie będzie wyglądał, ale zgadzam się również ze słowem państwa radnych, panów radnych, że ten budżet ewoluuje, w zasadzie dzień po jego uchwaleniu nad nim się pracuje po to, żeby na koniec roku o tej samej porze, dzisiaj mniej pewno mówimy o wykonaniu budżetu roku 2024 bieżącego, stwierdzić, że jest jeszcze lepiej niż założyliśmy. Proszę zwrócić uwagę, jak kosztochłonne są inwestycje, które są przyziemnymi, dosłownie w przenośni, czy może bardziej dosłownie, a w przenośni właśnie nie, to jest te inwestycje drogowe, komunikacyjne. One są niezwykle kosztochłonne, no ale powstają. Chociażby kwestie dotyczące obejścia zachodniego miasta, które zmienią miasto, one akurat nie są zapisane w budżecie, ale to, co już będzie dojeżdżało do obejścia zachodniego, trasa północna, droga krajowa numer 10 wspólnie z Generalną Dyrekcją tworzona, to już ma miejsce. Tak bym mógł we wszystkich sferach, bo sfera sportowa dość dzisiaj mocno wymieniana. Najczęściej na sesji padało słowo ulica Smocza i klub Świt z Kolwin, natomiast czy Arkonia. Natomiast tych działań w każdej sferze jest dużo, potrzeb jest wiele, natomiast ja ostatnio państwu radnym użyłem takiego przykładu ulicy Jana Pawła II i modernizacji kamienic, gdzie też jesteśmy często współwłaścicielami, w wspólnotach występujemy i również uczestniczymy tym w partycypacji finansowej, że 10 lat temu opowiadałem, jak to jedną kamienicę modernizujemy, pokazywałem przez okno, następnie pokazywałem, że jest ich ciągle mniejszość wyremontowana, potem była połowa, a dzisiaj w zasadzie można jednym palcem wskazać te nieliczne, które nie są zmodernizowane. Mówię o elewacji, już w inne kwestie nie wchodzą. Rozwijamy się, ten rozwój jest stopniowy, mógł być lepszy. Jakby pani redaktor mnie zaprasza mnie do studia 5 lat temu, to byśmy mówili, że nie mamy stadionu, a jakbyśmy rozmawiali 10 lat temu, to byśmy mówili, że nie mamy filharmonii. Takie są fakty. No. Mam nadzieję, że za rok, dwa będziemy mówić o rozwiązaniu tych sytuacji, ale na przykład z ważnej dziedziny takiej pomiędzy, kwestia, która będzie służyła wszystkim, która również wywołała wiele dyskusji, to jest kwestia dotycząca nabrzeża Jana Skolna, stóp wałów Chorobrego. Proszę zwrócić uwagę, że ta pozycja jest w konkursie architektonicznym międzynarodowym i mamy nadzieję, że w dużym dyskusji społecznej wypracowana, w akceptacji, również najpierw w pretensjach czy w krytyce, udaje się pewne rzeczy wypracowywać. Ja już nie chcę wspominać takich obiektów, które...
Panie prezydencie, ja jestem, oczywiście
pani,
będziemy...
Panie redaktor, ja wychodzę miasto, proszę pamiętać, że też jest...
O budżecie już.
Dobrze, panie prezydencie, ja wiem, bo chciałbym...
Ja jeszcze jedną rzecz, już obiecuję, że się nie będę odzywał. Państwo, szanowni państwo, trochę zwracając uwagę na sferę komunalną. Miasto musi przede wszystkim funkcjonować, a potem trzeba, musi być ta baza, a następnie trzeba budować te różne inne kwestie ważne, na które zwracamy uwagę, które są dla nas również niezwykle istotne duchowo, umysłowo.
Dobrze, ja nazywam tę rozmowę.
Woda musi być w kranie, ciepło musi być, dojeżdżać musimy.
Oczywiście.
Proszę wierzyć, że na te sfery zwracamy dopiero uwagę, jak one nie są obsługiwane. Kto z nas zwraca uwagę, czy śmieci są dobrze wywożone na co dzień?
No ja myślę, że wszyscy, jeżeli dokładnie. Ja mieszkam w centrum, jest budowa i tam akurat mi czasami przeszkadzają. Panie prezydencie, muszę, przepraszam.
Redaktor, co by było, gdybyśmy nie mieli spalarni, gdybyśmy nie mieli taniej energii?
Dobrze, panie prezydencie, muszę jednak panu teraz przerwać, dlatego że oczywiście ja rozumiem, że jak zwołam osobne spotkanie tylko o kulturze, będziemy wtedy o niej mówić. Ja chciałabym jednak wrócić do tych inwestycji drogowych, ale to może za chwilę, bo pan chciał...
No, generalnie pan prezydent to mógłby z pamięci recytować ten budżet. Ja tylko powiem a propos jeszcze kultury. Uzupełnię wypowiedź pana prezydenta, że jeszcze uporaliśmy się z problemem kina Pionier w odchodzącym już roku. Natomiast w budżecie, tak sprawdziłem jeszcze, mamy na kulturę zapisane ponad 119 milionów złotych, więc jakby ten budżet również jest z kulturą w środku załączony i mamy taką sytuację, że budżet na kulturę w wydatkach bieżących to jest ponad 80 milionów i w wydatkach majątkowych 37 milionów i jeżeli będziemy chcieli w nadchodzącym roku poczynić kolejne nakłady na kulturę, to oczywiście my jako radni jesteśmy w stanie to wszystko zmienić. Natomiast chciałbym przekazać słuchaczom, że te pieniądze na kulturę jednak są przygotowane.
Są, ale to jest, myślę, że rzeczywiście porozmawiamy tutaj przy innej okazji. 84 miliony, kiedy na przykład we Wrocławiu to jest 214 milionów, mimo że tam o 3 miliony jest mniej. Już nie wspomnę, ile jest na organizacje pozarządowe, które są w wielu miejscach bardzo wspierane, ale to myślę, że nie dzisiaj ten temat. Obiecuję państwu i sobie, że wrócę na pewno do tego tematu, ale chciałabym o tych inwestycjach drogowych powiedzieć. Mam takie wrażenie, że owszem, Kłodzie w ostatnich latach miasto bardzo dużo pieniędzy wydaje na to, żeby ulice były ładniejsze, lepsze. Choć niestety mam wrażenie i to widać na Niebuszewie. Ja mieszkam w centrum, też nie jest najlepiej. One są piękne, ale bardzo krótko, że jakby te inwestycje nie są dobrze przygotowywane, więc należałoby też na to zwrócić uwagę. I myślę, że być może czasami niech taka pojedyncza ulica będzie lepiej wykonana, Może będzie droższa, ale może nie tak długo powinna trwać, ale to też.
Co pani widzę. Ma na myśli, pani redaktor?
No ja niestety, no nie Buszewie, zdaje się, że trzeba będzie wokół dworca robić poprawki, bo tam pękają płyty, nie jest to najlepsze, nie najlepszej jakości są niektóre, w nie najlepszej jakości materiałów są one zrobione, w tym sensie. Dlatego mówię, że może należałoby te pieniądze już nasze wspólnie wydawane trochę lepiej pilnować, ale to chciałbym, żebyśmy jednak poszukali, to teraz do pana proszę, żeby, i spoglądam na radnego z Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak trochę więcej dobrych rzeczy znalazł, a panowie się mają przyczepić za chwilę
do tego kolegi?
Nie, do budżetu, nie, do kolegi nie, to...
Więcej dobrych rzeczy w budżecie,
tak,
rozumiem.
Tak, tak.
No, pani redaktor, to jest dość trudne zadanie. Ja już o
ale
tych dobrych rzeczach.
Ale czy tylko dlatego
powiedziałem...
jest trudne, że pan jest w koalicji, czy dlatego,
nie,
że
w
tak
koalicji
jest
właśnie nie jest.
W opozycji.
Nie, nie żałuję, absolutnie.
Myślę, że
absolutnie
jesteśmy wolni.
Nie żałuję, natomiast. Naszym zadaniem jako radnych na pewno jest przede wszystkim działanie no, opozycyjnym, to tak, i wytykanie tych błędów, które są, a tych błędów jest dość sporo. Ja już pani redaktor wymieniłem te projekty, które w mojej ocenie są projektami dobrymi. To jeszcze raz powtórzę, Świt-Skolwin, za co dziękuję panu prezydentowi Piotrowi Krzyskowi i też panu wiceprezydentowi Michałowi dzisiaj obecnemu. To również kwestia związana z ulicą Smoczą, więc jeszcze raz to powtórzę, zabiegaliśmy o to bardzo wiele lat, w końcu się to będzie realizowało.
Ja widzę, że pan zwraca uwagę na wszystko to, co jest dookoła centrum. Znaczy ja uważam,
ja
że
jestem radnym, nie, bo jestem radnym z Prawobrzeża, pani redaktor.
Smocza to tam...
Znaczy mówię, poza centrum.
Natomiast jak tak właśnie mówiliśmy o tej kulturze i chciałbym do tej kultury trochę wrócić, bo tak liczyliśmy trochę z kolegami i koleżanką i kolegami z klubu, że ten Teatr Współczesny nie będzie tylko takim PR-owym trochę zabiegiem, bo długo się o tym mówiło, politycy Koalicji Obywatelskiej na czele z panem wiceprezydentem Biskupskim, ale też i marszałek Geblewicz mówili o tym, że jest już coraz bliżej, że będzie tak cudownie, a okazuje się, że tego w ogóle nie ma w projekcie budżetu. I ja tak się obawiam, że przez najbliższe lata tego w ogóle może nie być. I oczywiście Teatr Współczesny jest niezwykle istotną instytucją w naszym mieście. My co do jego lokalizacji na tyłach Muzeum Narodowego mamy niestety wiele wątpliwości, bo to powinien być naprawdę taki okazały budynek, który będzie reprezentacyjny i dla całego Szczecina, tak jak jest to w innych miastach. My lubimy takie półśrodki robić w Szczecinie. To hala trochę za mała, to stadion trochę nie taki, to stadion Świtu trochę za mały.
No może nie
to...
zawsze, tak nie narzekajmy, bo jednak
nie,
Filharmonię
nie,
mamy
ja mówię,
piękną.
Nie, oczywiście,
a Teatr Polski, ja mówię, wprawdzie to nie miejska ja mówię, instytucja i inwestycja,
ja mówię, nie,
ale...
Oczywiście, ja mówię o takich drobnych przykładach. Natomiast obawiam się, że tak szybko tego nie będzie, a z jednego prostego względu. I ja pani redaktor i szanownym radiosłuchaczom powiem, dlatego że wszyscy w mieście liczyli na to, że Koalicja Obywatelska, jeszcze raz powtórzę, rzuci strumień pieniędzy do Szczecina.
No ale z pustego to i Salomon nie naleje.
No, ale to nie takie puste, pani redaktor. No nie, już tak nie usprawiedliwajmy nieudolności Koalicji Obywatelskiej. Po prostu ukłamali wyborców. I to jest to. A chciałbym wrócić jeszcze do słów pana radnego, który się zgłasza, ponieważ rzucił trochę taki kamyczek w moją stronę z Polskim Ładem. Szanowni państwo, Polski Ład to przede wszystkim obniżki podatków dla obywateli. Nieprawda. 12%. Kwota 12% podatku dochodowego. Prawda, panie radny. Kwota 30 tysięcy wolna od podatku i skoro pan mówi, że przez Polski Ład nie można było dać lepszych wynagrodzeń dla kierowców autobusów czy motorniczych, no takie słowa mniej więcej padły, to dlaczego przed Polskim Ładem tego nie zrobiliście? Dlatego, bo zawsze w Szczecinie tak niestety to wszystko funkcjonowało trochę, mówiąc kolokwialnie, po łebkach. Dopiero kiedy kierowcy i motorniczy i pracownicy socjalni w 2022 roku upomnieli się i pracownicy kultury upomnieli się o godne wynagrodzenie, dopiero ktoś pomyślał, faktycznie, oni są niedoszacowani. Ci ludzie są niedoszacowani finansowo. I dopiero kiedy ktoś przychodzi, robi protest i mówi, że chce godnie zarabiać, bo wykonuje ciężką pracę. Bo ja się z tym zgadzam, że kierowca autobusu motorniczy wykonuje ciężką pracę, ale również ciężką ciężką pracę wykonuje pracownik socjalny w MOPR-ze, o czym może państwo nie wiecie. Również ciężką pracę wykonuje pracownik kultury w Szczecinie. A ci ludzie są kompletnie niedofinansowani i wy dopiero podejmujecie decyzję o lepszym dofinansowaniu, kiedy pali się pożar. To jest już zdecydowanie za późno. Bo tak jak tutaj pani redaktor słusznie zauważyła, w innych miastach typu Wrocław te wydatki chociażby na kulturę są zdecydowanie większe, bo tam się planuje. A u nas przez ostatnie 5 lat Koalicja Obywatelska, która rządzi w Szczecinie, bo tak to trzeba sobie powiedzieć, niestety nie ma tego w nawyku i nie planujecie. I dzisiaj tak naprawdę nie mamy jasnej deklaracji, bo nie mamy takiej deklaracji, ile podwyżki dostaną kierowcy autobusów, czy motorniczy, czy pracownicy kultury, czy pracownicy opieki społecznej. No proszę bardzo, który z dwóch panów radnych siedzących naprzeciwko mnie powie mi jasno, że kierowca autobusu dostanie 1000 złotych podwyżki, motorniczy dostanie 1000 złotych podwyżki, pracownik kultury będzie miał 1000 złotych podwyżki. Który z panów mi to powie? Żaden, bo w ogóle tak nie do końca bierzecie to pod uwagę.
No panie Piotrze.
Po kolei, tak?
Tak, po kolei.
To najpierw zacznijmy od tego, co moim zdaniem nie jest aż tak dobrze, jak być powinno. To jest te 90 milionów złotych, tak zwane kroplówki, których dostaliśmy z rządu. To jest rzeczywiście za mało, ale traktujemy to wszyscy jako dobry początek.
Pierwszą ratę.
Tak, dobry początek. Ja chciałbym przypomnieć, że 2024 to jest budżet, który został w całości przyjęty przez rząd PiS-u. Więc no, gramy tak, jak przeciwnik pozwala. To, co żeśmy zastali w budżecie Rzeczypospolitej Polskiej, no nie napawa nas optymizmem. I deficyt, i zadłużenia, i wyprowadzenia środków finansowych, i jakieś czeki, które są na dziś jeszcze bez pokrycia, i tak dalej, i tak dalej. Gdyby nam nie zabrał Polski Ład tych 680 milionów złotych, to nie czekalibyśmy z tymi decyzjami, tak myślę, bo nie było mi 2 kadencje, czyli 9,5 roku, więc nie jestem w stanie wziąć odpowiedzialności za to, co się działo przez te lata. Szybciej zrealizowalibyśmy i proces inwestycyjny na szerszą skalę, również w wydatkach bieżących podwyżki, bo to były nasze pieniądze. Nasze pieniądze wszystkich mieszkańców Szczecina.
I powinny tutaj być wydane.
I powinny być tutaj wydane, a nie zabierane nam do Warszawy i nie wiadomo jak dystrybuowane dalej, nie wiadomo komu.
No wiadomo.
Albo wiadomo komu, bo słyszymy.
Blisko 0,5 miliarda złotych.
No tak, ja tutaj odnosiłem się do tego, że to jest 440 milionów złotych, które są w czeku. Ten czek, z tych czeków na dziś wpłynęło 48 milionów złotych.
No bo są procesy inwestycyjne, o których pan doskonale wie i są transze, o których pan też doskonale wie, więc dzisiaj, jeżeli te pieniądze nie wpłyną, to jest to wina Koalicji Obywatelskiej, bo Prawo i Sprawiedliwość to zabudżetowało i pan to doskonale wie. Ja nie wiem, dlaczego pan kłamie w tej chwili na antenie.
O, grubo,
no,
nie kłamie.
Jest, no.
Pan się mija z prawdą.
Pan to doskonale wie.
Jeżeli pan pozwoli, panie radny, to ja chciałbym to wytłumaczyć. Nie ma czegoś takiego, że one zostały zabudżetowane. One zostały zaczekowane. A płacone jest to w ten sposób, że Bank Gospodarstwa Krajowego wypuszcza obligacje, z których pokrywa zobowiązania wystawione przez poszczególne samorządy. I wygląda to w ten sposób, że najpierw musimy wydać wkład własny, stąd te pożyczki, które musimy zaciągnąć. Mało tego, różnice w przetargach, stąd te pożyczki, które musimy zaciągnąć. Dopiero później wystawiamy fakturę do banku, który sprzedaje obligacje, wystawia obligacje, sprzedaje obligacje i płaci nam te faktury. Tak to wygląda. No, zastanówcie się państwo, bo nie będę tutaj używał takich słów, które cisną mi się. Po co taka inżynieria finansowa, jak mogły zostać pieniądze 684 miliony złotych w budżecie naszego miasta, żebyśmy mogli nimi zarządzać tak,
i sami
jak
decydować,
się,
na co wydawać.
Tak jest. A jeszcze jedna rzecz. Środki finansowe na podwyżki są w rezerwie budżetowej. Jak one będą dzielone, to już będzie decyzja, która będzie podejmowana przez merytorycznych...
Nie wiemy jeszcze dzisiaj.
Nie wiemy, przez merytorycznych zastępców prezydenta. To oni będą proponować, a później będziemy to uchwalać.
Znaczy pan radny Romianowski do tego budżetu to podchodzi tak. Jestem za, a nawet przeciw i na samym końcu głosuję przeciw, mimo że chwali zapisane tam propozycje budżetowe.
No mówił o niektórych tylko.
Ja sobie naprawdę robiłem nadzieję co do dzisiejszej dyskusji.
Jestem totalną opozycją.
Ja sobie robiłem naprawdę ogromne nadzieje do dzisiejszej dyskusji, że będziemy rozmawiać o konkretach. Pan radny oczywiście robi politykę. Nie skończył z polityką od dzisiejszej sesji. Więc ja chciałbym powiedzieć w ten sposób. Jako koalicja, która rządzi miastem, musieliśmy przygotować ten budżet, żeby odpowiadał naprawdę na wszelkie potrzeby. On naprawdę jest przeznaczony na edukację, na transport, na lokalne inwestycje i chcemy, żeby miasto się rozwijało. Radni PiS krytykują, no taka rola opozycji oczywiście, natomiast no co by tu dużo mówić. Z jednej strony wskazują, że są pewne dobre rzeczy, a z drugiej strony no jednak głosują przeciw. I teraz ja jako radny uważam, że w tym budżecie w przyszłym roku trzeba będzie dokonać paru korekt, jeśli chodzi o te inwestycje lokalne, ale bardzo mnie cieszy, że w nim jest zawarty duża kwota na realizację zaległych projektów budżetu obywatelskiego. I to jest ten krok, który ten budżet robi do tego, żeby poprawić poczucie budżetu obywatelskiego, jakie jest w mieście.
Wartości większej nas, obywateli. No, chociaż my jesteśmy dość leniwi, bo myślę, że moglibyśmy bardziej w budżecie...
Ale budżet obywatelski, Szczecina, tak, tylko że się trochę cieszył bardziej... negatywnym ostatnio takim PR-em. Dlatego wydaje mi się, że te zmiany i ta realizacja, przyspieszona realizacja tych inwestycji z budżetu obywatelskiego da takie poczucie, że mieszkańcy faktycznie z powrotem zaufają budżetowi obywatelskiemu i będą głosować w przyszłych latach.
A propos budżetu obywatelskiego, chciałbym tylko przekazać dobrą informację naszym słuchaczom. Kochani, do boju już ani radni, ani członkowie zarządu nie będą ze swoimi projektami do SB startować.
Ale mogą posłowie i radni Sejmiku Wojewódzkiego.
Tak, ale to wynika z przepisów.
Uzupełniamy.
Ale mogą wszyscy. To znaczy, w gruncie rzeczy myślę, że najwyższy czas, żebyśmy my, obywatele, też wzięli odpowiedzialność i nasza odpowiedzialność nie kończy się...
Tak,
nie kończy się na momencie, kiedy wybierzemy naszych radnych i że oni mają za nas decydować, a najlepiej tak, jakbyśmy my chcieli. Jak my nie powiemy, jak byśmy chcieli, no to myślę, że mogą iść trochę w inną stronę. Mamy telefon naszego słuchacza, posłuchajmy.
Witam, Marek Sysun. Ja odnośnie budżetu. Czemu się nie planuje w ogóle w przyszłości, ani no w najbliższym czasie budowy parkingowców? Chcemy być miastem turystycznym, mamy bardzo wiele imprez. Kołobrzeg, który ma o wiele mniej imprez, nie jest popularny niż Szczecin dla obcokrajowców, głównie Skandynawów. My nie mamy gdzie zaparkować. Oczywiście, no zostajemy kilkadziesiąt lat do tyłu, a musimy iść do przodu. No, miasto się rozwija, tak, turystów ściągamy, robimy rekreacyjne rzeczy, ale nie ma gdzie zaparkować. No, potrzebna ta inwestycja jest bardzo. Uważam, że bardziej ta inwestycja jest potrzebna niż jakiś mur koło Netto Areny. No, dla mnie to jest farsa, naprawdę. Pozdrawiam.
No. Dziękujemy bardzo, ale akurat nie chodzi o mur, tylko chodzi o to, żeby tam tak dużo betonu nie było, tak samo jak w Pałacu Młodzieży. Myślę, że to akurat dobry kierunek. Tak a propos parkingowców, no ja, proszę Państwa, mieszkam akurat w miejscu, gdzie od kilku dobrych lat trwa taka budowa podziemnego parkingu, myślę, że największego. Kwartał 36.
Kwartał 36. W sercu Szczecina.
Tak, w sercu Szczecina. Mam nadzieję, że to, że my mieszkańcy od lat patrzymy na budowę, wpłynie na wszystkich, a także na nasze umiejscowienie naszych samochodów, że będzie po prostu nam łatwiej, że jak ja wrócę właśnie wieczorem po pracy do domu, to będę mogła pod domem, a najlepiej w parkingowcu, w tym parkingu podziemnym zaparkować. Mam nadzieję, że to się wkrótce zdarzy. Rzeczywiście powinno być może więcej parkingów, ale ja to myślę, że my powinniśmy się trochę bardziej uczyć po mieście, uczyć chodzić i jeździć komunikacją miejską, więc tutaj jakiegoś...
No.
Wielkiego zwolennika budowania parkingowców na prawo i lewo państwo we mnie nie znajdą, ale nie wiem, jakie panowie mają.
Dla mnie to jest miód na moje serce akurat, jeżeli ktoś mówi, że powinny powstać parkingowce. Ponad 10 lat temu, 15 lat temu były wytypowane 3 miejsca i jedna z jednostek miejskich była odpowiedzialna za to, żeby przygotować tego typu inwestycje. Nic z tego nie wyszło, nie wiem dlaczego.
No bo jedna była koło Kany, to ja też nie podoba mi się przy wjeździe do miasta.
Wie pani co, to jest tak, że ja ostatnio, taki przykład, ławeczki przy ulicy Łukasińskiego, niekoniecznie przy Łukasińskiego, ale na Pogodnie były stawiane. Proszę sobie wyobrazić, że mieszkańcy jednego z domków jednorodzinnych powiedzieli, że nie życzą sobie ławeczki pod swoim blokiem. I tak jest z parkingowcami.
Nie, oczywiście, tak, że ja wiem, że zawsze komuś się coś nie podoba.
Zawsze komuś się coś nie podoba. Natomiast 350 tysięcy samochodów w Szczecinie działa na wyobraźnię, plus studenci, plus gminy ościenne. To jest 400 tysięcy samochodów, które są na naszych drogach dzień w dzień. Albo będą miejsca parkingowe, albo stworzymy jakąś futurystyczną, alternatywną komunikację miejską, która sprowadzi się do tego, że nie będzie samochodów w naszym mieście. Ale i tak gdzieś trzeba je będzie zaparkować, chociażby na obrzeżach.
Jeżeli chodzi o parking, na moim podwórku własnym podniosłam rękę, byłam pierwsza, bardzo mi się ten pomysł podobał.
Ja tylko uzupełnię, oczywiście potrzeba budowy parkingowców w rozsądnych lokalizacjach jest jak najbardziej uzasadniona i myślę, że w następnych latach będziemy się nad tym zastanawiać jako radni, jako opcja rządząca miastem. Natomiast w ostatnim czasie powstało wiele nowych parkingów w Szczecinie wokół planowanych przystanków szybkiej kolei metropolitalnej. To są zarówno przystanki na północy Szczecina, na Prawobrzeżu, na Pomorzanach, w okolicach Gumienic, więc ta przestrzeń do parkowania w mieście powstaje cały czas. I
wolno, ale powstaje.
Tak, i w mieście w ostatnim czasie przybyło wiele miejsc do parkowania w takich punktach też przesiadkowych, więc jeżeli tutaj mieszkaniec dzwoniący będzie chciał na przykład dojechać do jakiegoś miejsca, ale nie w centrum, tylko jeszcze na obrzeżach i później dojechać komunikacją miejską, to takie parkingi są przygotowane, a my też wiem, pracujemy nad rozwiązaniem, żeby uzależnić później te parkingi od korzystania ze SKM-ki, no bo to jest tak naprawdę pod to ten parking, żeby przesiąść się na obrzeżach, na Prawobrzeżu na przykład i pojechać dalej po prostu albo SKM-ką, albo komunikacją miejską, tak żeby odkorkować to miasto.
Myślę, że tutaj co do tego tematu jesteśmy wszyscy zgodni. Parkingowce w Szczecinie powinny powstawać, w ogóle nowe miejsca parkingowe powinny powstawać. I ja osobiście zachęcam mieszkańców, szczególnie tych peryferyjnych osiedli, do korzystania z komunikacji miejskiej. Ja jeżdżę codziennie komunikacją miejską z Prawobrzeża i też wielu mieszkańców Prawobrzeża, czy to na Turkusowej, czy na Hangarowej, samochody swoje zostawia, przysiada się na tramwaj i jedzie do centrum. I w tym momencie też jakby troszeczkę uwalniamy to miasto od samochodów. Natomiast jeżeli ktoś nie może jechać tym tramwajem, no to faktycznie musimy zapewnić te miejsca parkingowe. Mówi się o tym od 2006, 2007, 2008 roku, od momentu, kiedy pan prezydent Piotr Krzystek został prezydentem. No i idzie to bardzo opornie, ale jako Prawo i Sprawiedliwość patrzymy na to jednak przychylnym okiem na poczynania pana prezydenta Piotra Krzystka i liczymy na to, że jednak w końcu w tej jego ostatniej kadencji, choć nie wiadomo, bo się może przepisy zmienią, ale załóżmy, że w tej jego jednak ostatniej kadencji jakiś chociaż jeden parkingowiec powstanie i my na pewno tutaj będziemy optować za tym, żeby taka budowla, bym powiedział, powstała.
No i zobaczymy, jak się sprawdzi ten rzeczywiście w samym centrum, tak?
Jeżeli się mogę włączyć.
A jest jeszcze.
Jest jeszcze pan prezydent.
Witamy,
panie
prezydencie.
Na żadnej wigilii nie przebywam. Spokojnie. Szanowni, z wielką uwagą państwa słucham i w pełni się z państwem zgadzam wszystkimi. Natomiast chciałem dodać, taka teza. Trzeba rozwiązywać sprawy parkingowe, niekoniecznie budując parkingowce, bo również wystarczą te miejsca naziemne, dużo tańsze, nie, bez kosztów eksploatacji i tak dalej. I tych parkingów sporo powstało i teraz tak pójdę obecnością państwa radnych i panów radnych i pani redaktor. Pani redaktor, to już nie będę wypominał tego właśnie w centrum miasta czy wzdłuż Wojska Polskiego, bo to funkcjonuje, ale pan radny Romianowski, to mamy parking na Turkusowej, który właśnie jest rozbudowany, a pan radny wiele lat o to zabiegał.
Pan, i to mu się podoba.
Tak, ale to mówiłem. Dziękuję, panie prezydencie. prezydencie.
A jest jeszcze rozbudowywany teraz, prawda? Więc tak, to jest kolejny dodatek. Oczywiście. Tak, sprawdził się. Pan radny Piotr Kęsik, zabiegający o parking na szafera, wzdłuż szafera, które są robione i będą kolejne robione i przy Benesza, dawnej Benesza. A pan radny Stanisław Kaup bardzo mocno zabiega tutaj i wspólnie pracujemy nad parkingami wzdłuż chociażby ulicy Potulickiej, jeżeli dobrze mówię.
Tak, zgadza się.
Tak jest. Więc takie rzeczy też są pojawiają się.
Obdzielił każdego, no.
Tak jest.
I każdy zadowolony.
Ale też zmierzałem do tego, bo pani redaktor wie, że ja prywatnie bardzo jestem za kulturą. A przynajmniej widuję, chociaż jeszcze bardziej moja żona, więc może wykorzystam to, że jestem w domu, a do czego zmierzam, że budżet jest jednym wielkim kompromisem, to też trzeba o tym pamiętać i on musi wyważać i to jest ta taka słynna pajęczynka, która pokazuje figurę geometryczną, gdzie z każdej strony są określone oddziaływania i następnie to trzeba wszystko pośrodkować, a z pieniędzmi zawsze jest tak, że trochę ich brakuje i jeszcze jedno, cudze chwalicie, swego nie znacie, parking przy ulicy Arkońskiej to sam siebie obdzielę przy szpitalu z racji bycia w rodzinie lekarskiej. Bezpłatny, duży parking, funkcjonujący. A Wrocław, który dosyć dobrze znam, niestety musiałem skorzystać ze szpitala we Wrocławiu. Cena, którą tam zapłaciłem, no to ja myślę, że wrocławianie, a na pewno przyjezdni nie są zadowoleni. I tam nikt nie ma skrupułów. I tą opłatę pobiera po budżetu funkcjonowania naszych własnych budżetów i tego, na co nas stać.
No tak swoją drogą, to nie wiem, jak myśmy bez tego parkingu koło szpitala Arkońskiego w ogóle żyli, to nie wiem, jak funkcjonowaliśmy. Ja wiem,
dokładnie,
że
to jest inna sprawa, żeby wiele rzeczy właśnie tak, to doskonale pani redaktor też ujmuje. Ja sobie też już, mimo że korzystałem, nie mogę przypomnieć, jak było bez Struga, jak było bez Mieszka pierwszego.
Ja myślę, że niedługo się przyzwyczaję do mojego parkingu, także też nie będę wiedziała, tak jak to jest możliwe.
Proszę państwa, harmonia, w której bez problemu parkujemy, tak. To też jest kolejny jakby zabieg, gdzie musimy przy obiektach tworzyć. Przy niektórych się udaje bardziej, przy niektórych mniej, ale też tak powinno to być robione.
Chciałem tylko
Ale zgadzam się z panią redaktor już na koniec, że zupełnie inaczej to miasto postrzegamy. To nie znaczy, żeby kogoś zmuszać, ale zachęcać, tworzyć warunki, żeby też w inny sposób korzystać z tego miasta, bo pani zwróciła uwagę słusznie na to.
Już, panie prezydencie, muszę niestety kończyć. Krzysztof Romianowski, prezydent Michał Przepiera i radni Krzysztof Romianowski, Stanisław Kaup i Piotr Kęsik byli naszymi gośćmi.
Dziękujemy.
Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Wesołych i pozornych świąt.
I szczęśliwego nowego roku.
Dokładnie tak.
Tak jest.
Dla wszystkich szczecinian.